Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Chciałbym, byśmy dzisiaj poznali jedną taką ważną też rzecz. Wczoraj już co prawda zacząłem o tym mówić, ale nie skończyłem. Jędrzej, możesz nam wyświetlić tekst Rzymian 10:17? Jeśli ktoś ma Pismo Święte, to właśnie proszę otworzyć. List do Rzymian, rozdział 10, wiersz 17. To miejsce w Piśmie Świętym warto sobie podkreślić. Widzę tutaj wiele osób, które tak zwaną młodzież wcześniej urodzoną, a młodzież wcześniej urodzona ma to do siebie, że nie lubi pisać po książkach, bo nas uczono, że książki trzeba szanować. Ale wiecie co? Ponieważ ja mam taką już słabą pamięć, że zacząłem po książkach pisać, podkreślać, zaznaczać, bo później już nie mogę niczego znaleźć. Więc można sobie ołówkiem zaznaczyć. I to miejsce, list do Rzymian, rozdział 10, wiersz 17, warto podkreślić. Tak jak wczoraj poznawaliśmy tę bardzo ważną prawdę, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra i trzeba o tym pamiętać w fragmencie, szczególnie wtedy, kiedy, jak to mówi Jędrzej, coś nas gniecie, to trzeba o tym pamiętać i zadawać sobie wtedy pytanie, czy ja kocham Boga, bo jeśli Go kocham, to nawet jeśli przychodzi na mnie krzyż, zobaczcie, właśnie w teologii protestanckiej to jest tak, jakby krzyża nie było. Popatrzcie, dzisiaj się lansuje cały czas taki styl, że tylko uzdrowienia, uzdrowienia, msze o uzdrowienie, a gdzie jest miejsce na krzyż? A to właśnie krzyż czyni nas szlachetniejszymi. To nie znaczy, że chcemy cierpienia. To nie znaczy, że jesteśmy cierpiętnikami. Nie. Każdy z nas po ludzku od cierpienia ucieka, ale kiedy ono przychodzi, to właśnie my, chrześcijanie, patrząc na krzyż, jak mówił Jan Paweł II, Chrystus na krzyżu nadał ludzkiemu cierpieniu głęboki sens. Tylko człowiek potrafi przeżywać cierpienie, że ono wydaje przepiękny owoc. Ile kobiet zachwyca się tym, kiedy mąż na przykład przyniósłby im naszyjnik z pereł, nie? Wow, ale by zapunktował taki naszyjnik z pereł. Ale czy ty wiesz, co to jest perła? Ty wiesz, jak się ona urodziła? Nie mówimy o perle syntetycznej. Mówimy o prawdziwej perle. Każdy się zachwyca przepiękną, prawdziwą perłą. Człowiek tak się nią zachwyca, że nawet próbuje ją podrobić i robi sztuczne perły. Ale prawdziwa perła powstaje w ten sposób, że jest małża, gdzieś tam w środek wpada piasek, ziarnko piasku. Ono rani małże, zadaje jej ból. To tak jakby ci wpadł kamyk do buta i zaczyna cię ugniatać. Chcesz go wywrzucić, ale małża nie potrafi tego zrobić. Więc żeby ten piasek nie ranił, nie ciął jej ciała, ona zaczyna wytwarzać masę perłową, którą oblewa tę drobinkę piachu, ten kamyczek, oblewa, ponieważ on coraz bardziej ugniata, bo jest coraz większy, ona coraz więcej produkuje tej masy perłowej. I możemy powiedzieć, że mając drogocenną perłę w rękach, masz tak naprawdę w rękach wielkie cierpienie. To cierpienie ukształtowało perłę. To cierpienie też w jakiś sposób kształtuje ciebie i mnie. To cierpienie spowodowało, że my, kiedy patrzymy na krzyż Chrystusa, głęboko się wzruszamy. Ale spróbujmy zmierzyć się z takim tematem dzisiejszego wieczoru. Co zrobić, kiedy tracę wiarę? Co zrobić, kiedy moja wiara się chwieje? Odpowiedź jest w liście do Rzymian, rozdział 10, wiersz 17. Macie Pisma Święte? O, to on jeden tam ma z tyłu. A wy gdzie? A, gitarę ma, nie ma pisma. Popatrzcie, co jest napisane w tym liście do Rzymian, 10 rozdziale, 17 wierszu. Wy macie to zapamiętać, na pamięć trzeba to pamiętać. Przeczytajmy razem. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Kiedy czujesz, że upiera w tobie wiara, zacznij czytać Ewangelię. Jeśli będziesz, u nas jest taka stara gazeta komunistyczna, gazeta lubuska. I zawsze mówię u nas, jak czytasz gazetę lubuską, nie dziw się, że będziesz miał siano w głowie, bo będziesz wierzył w to, co czytasz. Jeśli słuchasz jakiejś tam rozgłośni radiowej, a wiecie o tym, bo to w ubiegłym roku podały media, ile tysięcy kłamliwych informacji zostało puszczonych na antenach radiowych i telewizyjnych w samym ubiegłym roku i jak wielu ludzi w to uwierzyło, ponieważ tak jesteśmy skonstruowani. Wierzymy w to, co jest napisane, wierzymy w to, co słyszymy. Wiara rodzi się ze słuchania. Jeśli tracisz wiarę, potrzeba, abyś usłyszał głos Chrystusa, abym słuchał Jego. Tylko słuchając Jego głosu jestem w stanie budować moją wiarę. Tylko słuchając Chrystusa jestem w stanie budować moją wiarę. Powiedzmy sobie szczerze, czy my budujemy swoją wiarę? Za chwilę wam pokażę wiarę, bo jeśli nie wierzycie, to wiarę widać. Wiara to konkret. Wiara to nie poezja. Wiara to nie ideologia. Wiara to konkret. Otóż pewien mój znajomy, który mieszka w Meksyku, opowiadał mi taką historię, która wydarzyła się w jego domu. Otóż miał on 9 rodzeństwa. Tatuś niestety umarł bardzo wcześnie. I mamusia, która została z tą 9, z tymi 9 dziećmi, no klepała biedę. Ale to byli ludzie tacy bardzo wierzący. I on opowiada, że bywały takie dni, kiedy przychodziła pora obiadu, mama wołała wszystkich do stołu, ale w domu nie było ani kromki chleba. I on mówi, że mama wołała ich tak jak na posiłek. Siadali przy stole i chociaż nie podano nic do jedzenia, mama przynosiła księgę Biblii, otwierała ją, kładła na stole i czytała dzieciom Ewangelię. I on mówi, mama długo czytała, a my siedzieliśmy i słuchaliśmy. I mówi, wiesz co? Kiedy wstawaliśmy od stołu, chociaż nie zjedliśmy nic, byliśmy dziwnie najedzeni. Siostry, bracia, to nie jest zmyślona historia na potrzeby rekolekcji. To jest świadectwo młodego chłopaka, który osobiście mi to opowiadał z jego domu. Dużo myślałem o jego mamie. Popatrz, jaką mogła przyjąć postawę. Mogła przyjąć postawę ogromnej pretensji. Mogła się zbuntować przeciwko Bogu. Nie mogła? Mogła. Mogła. Dałeś mi 9 dzieci, wszystkie urodziłam, żadnego nie zabiłam, wszystkie przyszły na świat i nie dajesz mi chleba, żebym je nakarmiła? To jakim ty jesteś Bogiem? To jaka jest ta twoja ojcowska miłość? A zobacz, to była kobieta wierząca. Wierząca to znaczy ufająca. Dzisiaj po kilkudziesięciu latach od tamtych wydarzeń mogę wam powiedzieć, żadne z tych dzieci nie zmarło z głodu. Wszystkie z tych dzieci wykształciły się i stały się bardzo dobrymi ludźmi. A ten chłopak, który mi opowiadał tę historię, stał się ewangelizatorem. Jeździ po całym świecie i innym opowiada i zachęca do przyjaźni z Jezusem. Bo wiara to zaufanie. Zastanawiam się sam nad tym, czy ja umiałbym tak zrobić. Czy ja mam takie zaufanie do Pana. Więc zobacz, bracie i siostro, ten czas, który tu tracimy w Kościele, to nie jest czas stracony. To jest czas bardzo ważny. Mimo tego, że na tych rekolekcjach nie słyszysz o moralności, że to wolno, tego nie wolno, z tego masz się spowiadać, z tamtego masz się spowiadać. Nie usłyszysz tego na tych rekolekcjach. Bo to są takie niskie rekolekcje. To są takie rekolekcje, które myślę, że prowadziłby dla nas Pan Jezus. Nie strasząc, nie namawiając, ale pokazując wartość wiary, wartość zaufania. Przełóżmy to dalej na życie, bo nas interesuje życie. Kilkanaście miesięcy temu, w czasie jednej z moich wizyt w Nowym Jorku, odwiedzałem wtedy biskupów. A tak na marginesie tylko wam powiem, że dzisiaj z księdzem Jakubem byliśmy u waszego biskupa Edwarda. Jak on się wami cieszy. Jak on się wami cieszy. Jak on się cieszy tą waszą parafią. Obgadaliśmy was. Jak was swędziały uszy, to przez nas. I kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych i odwiedzałem biskupów, dowiedziałem się rzeczy, która mnie zelektryzowała. To był właśnie moment, kiedy kardynał Nowego Jorku, kardynał Dolan, zlecił firmie zewnętrznej audyt wszystkich parafii w Nowym Jorku po to, żeby wyznaczyć parafie do zamknięcia, które zlikwidować. I wyobraźcie sobie, że z końcem ubiegłego roku zlikwidowano 20 parafii i zamknięto 100 kościołów. Kiedy byłem u biskupa na Brooklynie, zadałem mu pytanie, ile pieniędzy wydali na ten audyt, które parafie mają być zamknięte. To była duża kwota. I wtedy zadałem pytanie, a ile wydali pieniędzy na audyt, żeby uratować te parafie? Nikt nawet z nich nie pomyślał, żeby te parafie ratować. Mentalność była jedna, zamknąć. A wyznacznik był też jeden, ekonomiczny. Chcę wam powiedzieć, to nie jest myślenie ewangeliczne. Kiedy zaczynamy myśleć kategoriami ekonomicznymi, to w wierze nic się nie opłaca. Na przykład nie opłaca się pracować z młodymi. Nie opłaca się. Z babciami różańcowymi jak najbardziej. Jeszcze zorganizuj pielgrzymkę, jeszcze ci w kopertę włożą intencje. Przyjedziesz i masz kasę. A z młodymi? Nigdy, powiem wam szczerze, nie miałem dość pieniędzy, żeby odpowiedzieć na wszystkie ich potrzeby. Gdziekolwiek chcesz z nimi jechać, musisz do nich dopłacić. A później nagle kogoś bierzesz i okazuje się, że ma dziurawe buty i musisz mu buty kupić. Albo idziesz gdzieś z młodzieżą na pizzę, a okazuje się, że kilkoro zostaje, bo oni nie pójdą, bo nie mają pieniędzy. To po prostu chcesz im kupić, to jest naturalne. Praca z młodymi to jest ciągłe doinwestowanie ich. Dlatego niewielu chce pracować z młodymi, bo kiedy zaczynasz z nimi pracować, to nie tylko, że nie będziesz miał pieniędzy, ale jest jeszcze inna rzecz. Nie będziesz miał czasu. Oni cię okradną z całego twojego czasu. Kiedy byłem wikariuszem i pracowałem z ludźmi młodymi, moi koledzy księża byli przerażeni, bo młodzież miała klucze do mojego mieszkania, a później już w ogóle było niezamykane. Oni kiedyś mi mówią w końcu, oni nas okradną. A ja mówię, jak macie, co wam mają kraść, to pewnie tak. Mnie nie okradną. Nic mi nie zginęło nigdy z mojego mieszkania. Nie mówię wam tego po to, żeby się chwalić, bo jestem lepszy od innych. Wcale nie. Po prostu Bóg mnie tak poprowadził i nauczył mnie, że droga wiary to droga zapominania o sobie, a życie dla innych. I chcę wam powiedzieć, po 23 latach kapłaństwa, naprawdę warto. Ja jestem szczęśliwym księdzem. Ja nie zamieniłbym tego powołania na żadne inne. Szanuję wasze, miejcie swoje, ale moje jest kapitalne, jest fantastyczne. Jestem ciągle z ludźmi. Mieszkam w ogóle w domu z młodzieżą, siedzę z nimi przy stole, jem z nimi posiłki, nieraz mi dokuczają, nieraz się na nich denerwuję, a nawet nieraz częściej niż nieraz. Takie jest życie. Ale to jest życie, a nie sarkofag, święty spokój. Wróćmy do Nowego Jorku. Przykład zwijania parafii to jest przykład mentalności umierania. To jest przykład mentalności bezradności. Tu się nic nie da zrobić. Wiesz, kiedy taka mentalność się rodzi? Kiedy przestajesz czytać Ewangelię. Przestajesz wierzyć. Nic się nie opłaca, nic nie warto, ciągle mamy za mało, tak naprawdę jest. My ciągle mamy za mało. Mamy, naprawdę mamy, jako wspólnota mamy ciągle za mało. I ciągle mamy coraz bardziej jakieś szalone pomysły, które dużo kosztują, my nie mamy na to pieniędzy, ale w ten sposób sprawdza się Ewangelia, Słowo Boże, kupujcie bez pieniędzy, bez płacenia za wino i mleko. I tak się w naszym przypadku naprawdę dzieje. To jest życie wiarą. Kiedy się zaczyna życie wiarą? Kiedy brakuje ci pieniędzy. Zaczynasz żyć wiarą. Nie myślcie, kochani, że to jest duże uproszczenie. Nie, naprawdę tak jest. I kiedy ci zaczyna brakować pieniędzy, nie traktuj tego jako przekleństwa. Potraktuj to jako wyzwanie, że Bóg zaprasza cię do życia wiarą. To nie jest teoria. I chciałbym dzisiaj was czegoś nauczyć, czegoś, czego mnie też Pan Bóg nauczył. Poproszę, zapamiętaliście to już? To jak zapamiętaliście, to powtórzcie. 3, 4. No niektórzy zapamiętali, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, ale to, że ze słów Chrystusa, to już nie zapamiętaliście. Dobra, wyświetl jeszcze raz, proszę. Jeszcze raz głośno przeczytajmy, ale już tak, żebyśmy zapamiętali. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Kiedy słyszysz Słowo Chrystusa, możesz zrobić to, co zrobił dzisiaj rano Piotr. A dzisiaj na Eucharystii rano czytaliśmy Ewangelię, kiedy Jezus powiedział Piotrowi, aby wypłynął i zarzucił sieci. Piotr miał rację. Jeśli by powiedział Jezusowi, sorry, ale wiesz, z tego, co zdążyłem prześledzić, to jesteś synem cieśli. Ty się nie znasz na łowieniu ryb. W dzień się sieci nie zastawia. W dzień ryb się nie łowi. A przynajmniej nie siecią. Ale Piotr wybrał inną drogę. Na Twoje słowo zarzucę sieci. Słyszeć słowo Chrystusa. Papież Franciszek powtarza nam ciągle, byśmy mieli przy sobie tę małą książeczkę. Choćby jedną Ewangelię, choćby taką, jaką wam rozdaliśmy. Jeśli ktoś jeszcze nie ma, to później będzie można od brata Jędrzeja odebrać. Bo jeszcze myślę, że w kartonie coś tam zostało. Nie daliśmy wam tego, żebyście sobie to postawili na półce. Ona dlatego jest właśnie tak wydana, a nie inaczej. Bo nawet jeżeli ci się zniszczy, to się nic złego nie stanie. Spokojnie, ta okładka jest dosyć ciekawego papieru zrobiona. Możesz zwinąć, włożyć sobie w kieszeń i wyjąć w wolnej chwili. Kiedy jedziesz autobusem, kiedy jedziesz pociągiem, kiedy masz chwilę przerwy, przeczytaj choćby 2, 3, 4 wersety. Nie chodzi o to, żeby Biblii czytać dużo. Wy już wiecie o tym, że Biblię czytamy po to, żeby widzieć. Co widzieć? Żeby widzieć Chrystusa. Bo kiedy patrzysz na Chrystusa, jest szansa, że zaczniesz żyć jak Chrystus. W naszym domu wspólnoty mamy taki zwyczaj, że po Eucharystii, ponieważ jesteśmy takim kościołem rektoralnym, nie parafialnym jak wy, i do nas przychodzą tacy bardzo różni ludzie, nieraz też bardzo połamani, ale mamy taki zwyczaj, że po mszy świętej ludzie są zapraszani do nas, do części mieszkalnej i tam jest kawa, herbata, siadamy sobie całymi rodzinami. I przy stole kiedyś siedzimy i mała Weronisia, która była karmiona zawsze przez mamę łyżeczką, pewnego razu zaprotestowała i mówi, Jasiama. No, uparło się dziecko, więc mama w końcu tę łyżeczkę puściła. To nic, że pierwszy raz, jak ten kawałek ciasta ukroiła i próbowała do buzi włożyć, trafiła w oko, to nic, ale to już było Jasiama. Jak myślicie, dlaczego ona chciała sama? Bo ona widziała, że wszyscy przy stole, którzy siedzą, sami jedzą. Ona chciała naśladować. Tak jest. Księga Pisma Świętego mówi tak. Jeśli patrzysz na dobro, będziesz czynił dobro. Jeśli patrzysz na zło, będziesz czynił zło. Tej mądrości uczy nas Słowo Boże. I dlatego papież Franciszek zaprasza nas, katolików, miej przy sobie Księgę Pisma Świętego, choćby jedną Ewangelię. I kiedy masz choćby wolną chwilę, moment wolnej chwili, choćbyś miał 2-3 minuty, nie bój się zamknąć na chwilę oczy i powiedzieć, Jezu, chcę się teraz z Tobą spotkać. Mam tylko 3 minuty. Otwórz oczy i przeczytaj fragment Ewangelii. Przeczytasz, zamknij oczy i o tym, co przeczytałeś, porozmawiaj z Jezusem chwilę w sercu. A może wyrwie się po prostu z Twojego serca słowo: dziękuję Ci za to słowo, bo ono mnie umacnia, bo ono dodaje mi odwagi. Dziękuję Ci za to słowo, bo ono mnie pociesza. Zapamiętaj sobie to bardzo proszę. Bóg nigdy nie skieruje do Ciebie słowa, które macie upokorzyć, które macie zgnębić. Nie ma mowy o tym. On jest jak kochający ojciec. Nawet jeśli wpadłeś do kałuży błota, tacie to nie przeszkadza, żeby cię szybko wyjąć z tego błota i przytulić do serca, pójść i cię przebrać. Dlaczego? Bo jesteś jego kochanym dzieckiem. To jest jedyny powód. Nie dlatego, że jesteś taki cwany, nie dlatego, że jesteś taki fajny, nie dlatego, że jesteś taka piękna, nie dlatego, że pochodzisz z bogatej rodziny, nie dlatego, że chodzisz do kościoła, nie dlatego, nie dlatego, nie dlatego. Powód jest tylko jeden. Jesteś jego umiłowanym dzieckiem. I on cię kocha szalenie. Ale tak jak każdy dobry tata, co by się stało, gdyby tata za każdym razem, kiedy mały brzdrąc, chce biegać, latać, a on by go ciągle nosił na rękach. Co by się stało? No kaleka by wyrósł, nie? No nie umiałby chodzić. A czy dobry tata, kiedy dziecko już trochę chodzi i zbliża się do schodów, to tata demontuje schody w domu? Tak czy nie? Pewnie, że nie. A co, zabrania mu wchodzić po schodach? Też nie. Co robi? Asekuruje. Asekuruje. Schody dla malucha stają się wyzwaniem. Ale jeśli nie nauczy się chodzić po schodach, nie zacznie rosnąć, nie zacznie dojrzewać. Wysiłek jest potrzebny. Pamiętam mojego świętej pamięci już proboszcza, który przeżył bardzo rozległy zawał serca i jego rehabilitacja trwała później bardzo długo, ale pamiętam, jak lekarz mu kazał, kiedy już mógł na to sobie pozwolić, żeby codziennie, kiedy wstawał z łóżka, schodził po 1 stopniu. Jednego dnia 1 stopień musiał zawrócić, wejść po tym stopniu i wrócić z powrotem do łóżka. Później następnego dnia mógł zejść 2 stopnie niżej. A później chodził już całe kilometry nad Odrę, robił długie spacery, wracał do zdrowia. Wyzwanie powoduje, że rośniemy. W takim razie przejdźmy do Pisma Świętego. Dzisiaj sprawa jest trochę skomplikowana, ponieważ będziemy pracować w 4D. Z 4 stron będziemy patrzeć. Jędrzej, możemy wyświetlić te teksty? Chciałbym, byście wybrali sobie któryś z tych tekstów, ponieważ każdy z ewangelistów opisał to wydarzenie. To znaczy, że ono musiało być mega ważne, mega istotne. Ja będę się opierał na tekście Ewangelii Marka, rozdział 6, od wiersza 32, ale za chwilę na ekranie, Marek 6, 32 i następne, ale za chwilę na ekranie będą jeszcze dodatkowe 3 teksty, można sobie je wszystkie prześledzić i zobaczyć, bo one troszeczkę się różnią, chociaż ja osobiście powiem Wam, bardzo lubię Ewangelię Marka, jestem w niej zakochany i wiem, że młodzieży też się bardzo podoba z bardzo prostego powodu. Ewangelia mówi o wszystkim tym, co mówią inni ewangeliści, prawie że wszystkim, a jest najkrótsza. Jest najkrótsza, więc to jest bardzo takie interesowne. Zobaczmy sobie ten Marka, rozdział 6, mamy już 32-44. To jest bardzo ciekawe wydarzenie. Posłuchajmy. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, ale widziano ich odpływających. Wielu to zauważyło. Przybyli więc tam pieszo ze wszystkich miast, nawet ich wyprzedzając. Kiedy Jezus wyszedł na brzeg, ujrzał wielki tłum, ulitował się nad nimi, ponieważ byli jak owce, które nie mają pasterza, i długo ich nauczał. Gdy zrobiło się późno, podeszli do Niego Jego uczniowie i powiedzieli: miejsce to jest odludne i jest już późno. Odeślij ich do okolicznych osad i wsi, niech kupią sobie coś do jedzenia. Lecz Jezus odpowiedział: wydajcie im jeść. A oni na to: czy mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba, aby dać im jeść? Zapytał ich: ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. Oni sprawdzili i powiedzieli mu: pięć i dwie ryby. Wtedy kazał ludziom usiąść gromadami na zielonej trawie. Usiedli więc w grupach po 100 i po 50 i wziął tych 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo i odmówił modlitwę uwielbienia. Potem połamał chleby i dawał je uczniom, aby rozdzielali wśród nich. 2 ryby również podzielił pomiędzy wszystkich. Wszyscy jedli do syta i zebrali 12 pełnych koszy ułomków chleba i resztek ryb, a tych, którzy jedli, było 5000 mężczyzn. Na pewno ci mężczyźni nie byli sami. 5000. Dzisiaj rano, kiedy rozważaliśmy Ewangelię, Piotr, który słucha słów Chrystusa, wierzy mu, ufa mu i zarzuca sieć. To nie jest koniec tej Ewangelii. Piotr przypada Jezusowi do nóg, mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Jezus zna serce Piotra. Jezus wie, że Piotr jest grzesznikiem. Zna jego historię. Ale mówi mu: nie lękaj się, odwagi. Odtąd ludzi będziesz łowił. Pójdź za mną. I rzeczywiście Piotr rusza za Jezusem. Piotr staje się uczniem Jezusa. Czy możecie powiedzieć o sobie, że skoro przychodzicie tutaj do kościoła, możesz powiedzieć o sobie, że jesteś uczniem Jezusa? Tak czy nie? Kto jest świadomy tego, że jest uczniem Jezusa? Ręka do góry. Mało was, co to? A reszta? To po co chrzest przyjęliście? Zastanówcie się jeszcze nad tym. Ale Piotr idzie za Jezusem, ponieważ staje się jego uczniem. I przychodzi taki moment, kiedy Jezus chce trochę odpocząć, przepływa na drugi brzeg jeziora, ludzie, sława Jezusa już jest tak ogromna, że śpieszą za Nim, przychodzą do Niego. My już znamy na tych rekolekcjach, jakie jest serce Jezusa. Kiedy zobaczył ludzi, którzy są w potrzebie, którzy są jak owce bez pasterza, Jezus lituje się nad nimi i zaczyna do nich mówić. Zaczyna im wyjaśniać ich życie. Oni słuchają Go bardzo uważnie. I uczniowie są trochę zaniepokojeni, bo Jezus przeciąga naukę. Mówił dłużej niż ja na rekolekcjach. To mnie bardzo pociesza. Bo już zupełnie słońce zachodziło. I uczniowie są trochę przerażeni, bo jak nakarmić tych ludzi? I słyszą słowa, których nigdy nie chcieliby usłyszeć. Co słyszą? Jak tam pisze w Ewangelii? Wy dajcie im jeść. O, ale numer. I zobaczcie, że apostołowie od razu znajdują alibi. Za 200 denarów mamy pójść i kupić chleba? Jezus nie chce rozmawiać o pieniądzach. Nie w nich pokłada nadzieję. To zadaje im pytanie: ile macie chlebów? Ewangelista Marek tu trochę po bandzie poszedł, bo odnotowuje nam tylko odpowiedź, że no, 5 chlebów i 2 ryby. Ale jak sięgniecie do tekstu janowego, do Jana, do 6 rozdziału, to odczytacie, Jan to bardzo skrupulatnie opisał, że tak naprawdę oni nie mieli żadnego chleba ani żadnych ryb, tylko znaleźli chłopca, który miał 5 chlebów i 2 ryby. Przychodzą do Jezusa i mówią: jest tu pewien chłopiec, który ma 5 chlebów i 2 ryby. Popatrzcie, czy ta sytuacja nie jest podobna do naszego często myślenia o naszej parafii, o nas. Gdybyś miał zaprosić swojego kumpla, swoją koleżankę z pracy do swojej parafii. No, po co mam ją tu zapraszać? Wyjdzie na to, że jestem człowiekiem wierzącym. Nie? Co ona tutaj zastanie? Co on zobaczy? No, my tylko mszę odprawiamy i mszę odprawiamy. Czy nie ma w nas takiego myślenia, trochę tego z Nowego Jorku, że martwimy się tylko, no a jak starsi wymrą, to czy ten kościół nie będzie pusty? Pewnie, że będzie pusty. Jak będziecie żyć tak, jak do tej pory, to będzie pusty. Jak się nic nie zmieni w twoim myśleniu, to będzie pusty. Tak jak te w Nowym Jorku się stały puste. Strasznie to wygląda, kiedy kościół jest zamieniony na budynek mieszkalny. Coś strasznego. Albo zamieniony na pub. Coś strasznego. I jeszcze kpinę się z Pana Boga urządza. Ale już nie chcę marudzić, nie będę o tym opowiadał. Można pójść w takie myślenie. Apostołowie mają dzisiaj w Ewangelii takie myślenie. Nie damy rady, nie ma mowy, Jezu, nie mamy. Znaleźli alibi. Jeżeli nie te 200 denarów, no to te 5 chlebów. A co to jest dla tak wielu? Jezus chce czegoś swoich uczniów nauczyć. Przynieście mi to. Przynieście mi to. To niewiele, co macie, ale przynieście do mnie. Apostołowie rzeczywiście to robią, uczniowie, jeszcze nie apostołowie, uczniowie rzeczywiście to robią, przynoszą Jezusowi i zobacz, co robi Jezus. Nie ma żadnych sztuczek, hokus pokus, abrakadabra, pym, jest mnóstwo chleba, że mogą się najeść wszyscy. Nic z tego. Jezus uczy uczniów. Ojcze, wysławiam Cię, błogosławię Cię. Popatrzcie, z jaką czułością i z jaką wrażliwością Jezus zwraca się do Ojca. On mu ufa. On mu ufa, że Ojciec zaradzi potrzebie, którą ma Jego Syn. Jak myślicie, jak się dokonało to rozmnożenie? Jak ono się dokonało? Powiem wam, jak ono się dokonało. Jezus, który odmawia modlitwę uwielbienia, modlitwę dziękczynną do Ojca, ewangeliści opisują, że zaczyna łamać. Czy coś wam to przypomina? Przypomina wam to coś, czy nie? Niektórym nie, niektórym tak. Łamie chleb. Czy to wam nie przypomina Eucharystii? Codziennie Pan dla nas na Eucharystii łamie chleb. Ile my rzeczy robimy w Kościele, w ogóle się nad tym nie zastanawiając. Po co ten ksiądz łamie ten chleb? Łamie go, bo łamał Jezus. Tak byłem ciekawy dzisiaj, jak koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawialiśmy. W pewnym momencie proboszcz się zerwał na równe nogi, wy też się zerwaliście, ale wy wiecie, po co wstaliście? A dlaczego na wierze w Boga wstaliście? Jak odruch Pawłowa, dzwonek i wstajemy? Właśnie jeżeli coś robisz, musisz wiedzieć, dlaczego to robisz. Nie wolno wyznawać wiary na klęcząco. Nie wolno wyznawać wiary na klęcząco. Wynika to stąd, że wiarę trzeba bronić, a żeby cokolwiek bronić, musisz mieć postawę do obrony. Stoję, twardo stoję na nogach. Wiem, co do was mówię. A jakbym tak ukląkł i tak pitu, 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 pitu. Co by to oznaczało? Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Wierzę, credo. Wierzę. Dlatego, kiedy ksiądz śpiewa oto wielka tajemnica wiary, nie można zostać na kolanach. To jest znów wyznanie wiary, dlatego wstajemy. Wierzę. Wierzę. A skoro wierzę, wyznaję to na stojąco. Wierzę. Ale wróćmy do łamania chleba. Jezus wziął ten chleb i zaczyna go łamać. Przychodzi i daje Piotrowi. Ile mu daje? Nie bochenek, daje mu kawałek. Daje kawałek Piotrowi. I Piotr w te swoje wielkie łapska, że on miał łapska jak bochenki chleba, to był rybak. To nie był taki facet, co chodzi w rurkach. To był facet. To łapa jak patelnia. Chciałem powiedzieć inaczej, ale lepiej, bracie, że to powiedziałeś, bo bym się wstydził. I on w te łapska swoje wielkie bierze ten kawałek, mały kawałek chleba i on patrzy i jeszcze dopóki widzi Jezusa, to wszystko jest okej. Ale słuchajcie, on się musi odwrócić, a za plecami co jest? 5000 facetów! I on ma ten mały kawałek chleba. To jest niesamowite, co się stało wtedy w Ewangelii. To nie było tak, że Piotr się obrócił, pa-pam, i koszyk chleba ma w rękach. Nic z tego. On idzie z tym małym kawałkiem chleba i musi podejść do pierwszego faceta, który może ma tak samo łapska wielkie jak on, jak patelnia, i musi z tego chleba wziąć, ułamać i mu dać to niewiele. A on to niewiele bierze i je. I może wiele razy musiał Piotr do niego podchodzić i mu dawać po tym kawałku, bo Pan ciągle łamał i dawał, łamał i dawał. Apostołowie podchodzili do Jezusa, a On im łamał i dawał, a oni musieli się obrócić w drugą stronę i iść do tego 5000 tłumu i łamać i dawać, łamać i dawać. Tak się dokonał cud. Cud się dokonał nie, że mieli, ale cud się dokonał, bo łamali, bo dzielili się. Dlatego dokonał się cud. I popatrzcie, co ewangelista na koniec pisze. I zebrali 12 pełnych koszy ułomków chleba i resztek ryb. 12 pełnych koszy. A było tylko 5 chlebów i 2 ryby. Siostro, bracie, czego cię to uczy? To jest żywa wiara. To jest żywa wiara. Niestety nasze rekolekcje trwają zbyt krótko, żebyście mogli to wszystko zobaczyć. Nie mamy czasu na to, żeby puścić ten film, ale jest taki dokument nakręcony w El Paso i Juarez. To jest na pograniczu Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Istniała sobie tam taka grupa modlitewna, która razem ze swoim księdzem spotykali się co tydzień na modlitwie. To była taka, można powiedzieć, inteligencja parafialna, która przychodziła, żeby się spotkać, razem czytać Biblię i modlić się. I pewnego dnia, kiedy się tak modlili, uwielbiali Pana Boga, przez słowo prorocze, przez siostrę Mary Virginię, Pan Jezus powiedział im: moi ubodzy, chcę was posłać do moich ubogich, oni tak bardzo was potrzebują. I z pomieszczenia, w którym oni się modlili, przez okno było widać w oddali potężne wysypisko śmieci. Kiedy czytali Ewangelię, kiedy modlili się, a Pan do nich mówił w proroczym słowie, przed oczami mieli wysypisko śmieci. I ktoś z nich wiedział, że tam gdzieś ktoś przy tym wysypisku mieszka, że tam są ubodzy. I w końcu pewnego dnia postanowili odpowiedzieć na to, co otrzymali na modlitwie, i poszli tam na to wysypisko śmieci. Zobaczyli, że tam jest wielu ludzi. Więc wrócili do swojej parafii, przygotowali bardzo pożywny posiłek. To akurat były święta Bożego Narodzenia. Zapakowali jedzenie na ciężarówki i pojechali tam, żeby w Wigilię Bożego Narodzenia, żeby podzielić się z tymi ubogimi, żeby zjedli coś z okazji świąt, jakieś zdrowe jedzenie. Kiedy tam weszli, byli przerażeni. Miliony much, niesamowity fetor, smród nie do zniesienia. Ci ludzie z klimatyzowanych mieszkań, z grupy modlitewnej, kiedy poszli tam na to wysypisko, dla nich to był świat, którego oni nie znali. Nagle zobaczyli kobiety i mężczyzn i małe dzieci, które przez większość tygodnia żywili się odpadkami, które ludzie bogatsi wyrzucali do koszy na śmieci w swoich domach. Oni tam zajmowali się segregowaniem makulatury, metalu, odpadków różnych. Później gromadzili to w takie stosy i sprzedawali jakimś tam instytucjom, które już te materiały były przebrane do recyklingu. I kiedy oni z tymi ciężarówkami tam wjechali, ustawili prowizoryczne stoły, ludzie z tego wysypiska zaczęli się schodzić i ojciec John Bertolucci mówi, że tam było ludzi o wiele więcej niż tego jedzenia oni przygotowali. Ale ich ksiądz powiedział: to co mamy, rozdamy. Poprosili ludzi, żeby ustawili się w takie szeregi i zaczęli im wydawać jedzenie. To jedzenie było zupełnie za darmo. Ludzie ubodzy mają to do siebie, że jeżeli gdzieś coś dostają, to oni coś brali, szli do tych swoich kartonowych pudełek domków, zanosili jedzenie i przychodzili, jeszcze raz się ustawiali w kolejkę. Obrócili po kilka razy, a oni mieli na pace różną żywność. Ktoś tam opowiada, że była pani, która miała taką wielką szynkę i tę szynkę kroiła w grube plastry, żeby każdemu chociaż było po kawałku. Wszyscy jedli i co się okazało, wszyscy się najedli, a żywności ciągle zostało tyle, że musieli wstąpić po drodze do 4 sierocińców, żeby pozbyć się tej żywności. Bo ci ubodzy brali do domu i ciągle tej żywności nie ubywało. Ci, którzy przy tym byli zaangażowani, mówią: to był cud. Cud w Boże Narodzenie. Tak, Pan tam zdziałał cud. Aby ci ludzie ze średniej klasy, z klimatyzowanych mieszkań, którzy nigdy nie zwracali uwagi na swoich braci i siostry biednych, niedożywionych, chorych na gruźlicę, ich dzieci się nigdy w życiu nie kąpały, odkryli, że tam są ich bracia i siostry. Księża zaczęli tam przyjeżdżać na to wysypisko śmieci i nie ciągnąć ich do kościoła, bo w kościele parafianie by się ich wystraszyli, ale zaczęli tam na śmietnisku odprawiać Eucharystię. tam. Te dzieci były otępiałe. Te dzieci nie, mimo tego, że zorganizowano naukę, te dzieci nie mogły się nauczyć alfabetu, dlatego że brakowało tam różnego rodzaju białka i witamin i ich umysły były ociężałe. Ale od kiedy zaczęli odprawiać Eucharystię, kiedy zaczęli tych ludzi przygotowywać, zaczęli ich spowiadać, nagle okazało się, że wielu z tych ludzi zostało uzdrowionych. Uzdrowionych mocą Jezusa, nie lekarstw, bo nie było ich stać na lekarstwa. Ale wiecie, co najpiękniejszego tam się wydarzyło? Najpiękniejsze, co się wydarzyło, to to, że ci ludzie, którzy byli zaangażowani w parafię, odkryli moc wiary. Że wiara to nie popierdółka. Że wiara to nie byle co. Wiara to konkret, to niesamowita siła. Dlatego tak bardzo wiary bali się komuniści. To wiara rozsadziła ten system, nieludzki system, gdzie karty historii dopiero odkrywamy w naszych latach, jak męczono ludzi. I zobaczcie, że właśnie ludzi wierzących nie dało się przestraszyć, ponieważ my patrzymy na Chrystusa, ponieważ On dodaje nam odwagi i mówi: nie lękaj się, ludzi będziesz łowił. Siostry i bracia, wiara to nie poezja, to nie ideologia, to relacja zaufania do Jezusa Chrystusa, który chce Cię posłać do głodnych, spragnionych, do biednych. I nie zobaczysz cudu do tej pory, dopóki nie weźmiesz od Jezusa tę odrobinę chleba i nie pójdziesz i nie zaczniesz się dzielić. Do tej pory nie będziesz widział cudów. Będziesz tylko o nich słuchał, ale nie staniesz się ich świadkiem. Gdyby Piotr powiedział Jezusowi: mam tak mało, że sam to zjem, nie mam po co tam iść do tych 5000 ludzi. Nigdy nie doświadczyłby, że w jego rękach dokona się cud rozmnożenia. To teraz zadajmy sobie pytanie, siostry i bracia, po co Chrystus dla nas łamie chleb na Eucharystii? Po to, żebyśmy go zjedli? Żebyśmy przestali myśleć o sobie, a zaczęli dostrzegać ludzi dookoła. Ksiądz ci nie da Pana Jezusa w ręce, idź i zanieś go tam. Chociaż nasi bracia akolici czy świeccy diakoni to też robią, kiedy idą i niosą chorym, którzy nie mogą tu przyjść. Ale Pan ci tak wiele daje, daje siebie. Nie zatrzymuj go dla siebie. Zanieś go swoim braciom i siostrom. Usłyszałeś dzisiaj kilka konkretnych przykładów, jak zrobili to inni. Pan Jezus pokaże ci, jak to zrobić. Ja nie wiem, jak ci Pan Jezus to pokaże, ale On ci to pokaże. Jak masz to zrobić? Jak masz dobrą nowinę o Jezusie zanieść w te środowiska, gdzie ani ksiądz proboszcz, ani księża wikariusze, ani my ewangelizatorzy nie dotrzemy? Jeśli jesteś uczniem Jezusa, przychodzi moment, kiedy stajesz przed schodami i wydaje ci się, nie dam rady po nich wejść, ale musisz urosnąć do tego i zaczynasz po tych schodach wchodzić. Zaczynasz wchodzić po schodach wiary i nagle patrzysz i dziwisz się: Panie, wyprowadziłeś mnie na górę zbyt dla mnie wysoką. Wyprowadziłeś mnie na górę zbyt dla mnie wysoką. Sam bym tu nie wszedł, ale to Ty mnie wyprowadziłeś. To Ty mnie wyprowadziłeś. Kochani, wiara to nie są pobożne westchnienia. Wiarą się żyje. Jutro usłyszymy jeszcze jedną ważną katechezę rekolekcyjną. Ona będzie nam niezmiernie potrzebna, bo ona jest taką klamrą spinającą całe nasze rekolekcje. Natomiast bardzo Was proszę, jutro będziemy przeżywać sakrament pokuty i pojednania. Popatrz w swoje serce, nie spowiadaj się tylko z tego, co zazwyczaj, ale popatrz też, czy nie należałoby przeprosić Jezusa za te wszystkie zmarnowane okazje, gdzie mogłeś dzielić się, gdzie mogłeś żyć wiarą, a tego nie zrobiłeś. Rekolekcje mają nas prowadzić do nawrócenia, to znaczy do przemiany. Przemiany myślenia i przemiany działania. Do czego Duch Święty Cię zapraszał, kiedy słuchałeś tego mojego nudzenia? Co wzbudzał w Twoim sercu? Odpowiedz na to. Na pewno wzbudzał Cię do tego, to jest pierwsza rzecz, do której Cię Duch Święty poruszał, żebyś w końcu zaczął czytać codziennie choćby mały fragment Ewangelii, aby zacząć czytać Ewangelię. Nawet jeśli nie możesz już czytać, bo ci wzrok na to nie pozwala, zapytaj o to młodszych, pomogą ci. Dzisiaj jest już możliwość słuchania Słowa Bożego. Jeśli ktoś nie może czytać, może słuchać. Są specjalne programy dla ludzi niedowidzących, dla ludzi, których czytanie męczy, dla chorych, którzy leżą obłożnie chorzy. Miejcie odwagę, jeśli macie chorych w domu, miejcie odwagę znaleźć dla nich codziennie chwilę, aby przyjść do nich i przeczytać im choćby mały fragment Ewangelii. Nawet jeśli masz chorego, który jest nieprzytomny, czytaj mu Ewangelię. Przez 2 lata byłem kapelanem szpitala i towarzyszyłem ludziom, którzy przechodzili już na drugą stronę. Nieraz wydawało się, że ten nieprzytomny człowiek nic nie słyszy i nic nie rozumie. Zbyt wiele razy widziałem, jak modliliśmy się obok i modliliśmy się za tego chorego i nagle z oczu zaczynały mu płynąć łzy. Był świadomy wszystkiego, co się dzieje, ale tylko nie mógł nam o tym powiedzieć. Głoście Ewangelię waszym chorym. Dzielcie się Ewangelią. Najpierw ją czytaj, poznawaj. Bo ciągle pozostaje aktualnym ta prawda, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Dzisiaj, przyglądając się tej Ewangelii, zobaczyliśmy Piotra, w którego rękach dokonuje się cud. Tak, cuda mają się dziać przez Twoje ręce, przez ręce pełne wiary. Dlatego teraz chciałbym Was zaprosić do takiej szczególnej rzeczy. Chciałbym, byśmy zrobili coś takiego wyjątkowego. Pewnie jeszcze tego nie robiliście. Ale na razie siedźcie. Najpierw powiem, co będziemy robić. Chciałbym, żebyśmy za chwilę wszyscy wstali i tak jak jesteśmy w kościele, żebyśmy tak wyszli z naszych ławek, żebyśmy mogli się chwycić wszyscy za ręce. Żeby każdy był objęty uściskiem rąk. To jest bardzo dla nas ważne. Zróbmy to teraz i za chwilę powiem, co dalej zrobimy. Jak już każdy kogoś trzyma za rękę, to popatrz, Pan daje ci obok brata, daje ci obok siostrę. I teraz będziemy mieli taką chwilę, abyś pomodlił się za tego, kto jest po twojej prawej stronie. Tak jak Piotr musiał iść i usłużyć tym 5000, dzieląc się tym, co masz, masz swoje serce, masz swoją miłość, masz swoją wiarę. Proszę cię, przez chwilę pomódl się do Pana za tę osobę, która jest po prawej stronie. Poproś dla tej osoby o błogosławieństwo. Poproś o owoce tych rekolekcji dla tej osoby. Zróbmy to teraz. Pomódl się za tę osobę, która jest po twojej prawej stronie. Poproś Boga dla niej o błogosławieństwo, o wszystkie potrzebne łaski. Posłuszmy sobie nawzajem tą modlitwą w prostocie serca, tak jak ci Duch podpowiada w twoim sercu. Ja będę modlił się na głos za nas wszystkich, a ty gdzieś podążaj swoim sercem w tej modlitwie za tego, kogo Bóg ci daje po prawej stronie. Panie Jezu, ty gromadzisz nas jako Kościół. Bardzo ci dziękuję, że nie jestem w tym Kościele sam. Dziękuję ci za każdą siostrę i każdego brata, którzy tutaj jesteśmy razem. Dziękuję ci za to, że uczyniłeś z nas swoich uczniów. Dziękuję ci za ten czas rekolekcji. Dziękuję ci za tę Ewangelię, którą mogę widzieć. Mogę widzieć ciebie w Ewangelii. I bardzo cię proszę, daj nam odwagę. Daj każdemu z nas odwagę, byśmy tak jak Piotr potrafili od ciebie wziąć i rozdać innym, potrzebującym. Otwieraj nasze oczy, byśmy widzieli potrzeby naszych braci i sióstr. Daj nam doświadczyć, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Daj Jezu, byśmy widzieli cuda i znaki, tak jak widzieli apostołowie, aby Twój Kościół wzrastał, by nie zamykano parafii, by nie zamykano kościołów, ale by one napełniały się dziećmi Bożymi, które pogubiły się w świecie. Tchnij w nas, Panie, Twego Ducha. Tchnij w nas, Panie, Twoją łaskę. Daj nam Twoją odwagę, byśmy potrafili stać się apostołami, misjonarzami, ewangelizatorami, ludźmi, którzy niosą dobrą nowinę naszym braciom i siostrom. Ojcze, razem z Jezusem Cię o to prosimy, w Duchu Świętym, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Już nie szukamy.